Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Dojrzewające na drzewach i krzewach, aromatyczne, słodkie lub kwaśne, owoce, ponieważ jest ich tak wiele, pojawią się w dwóch kolejnych odcinkach. Dzisiaj część pierwsza. Często używamy sformułowań typu owocne obrady czy po owocach poznacie. Owocowe konteksty obecne są także w sztukach pięknych. Najczęściej ich przedstawienia muszą kierować nas ku konkretnym gatunkom. Prawidłowe rozpoznanie owocu wzbogaca sens przedstawienia, pozwala zrozumieć zawarte w nim ukryte treści. Umiejętność realistycznego odzwierciedlenia darów natury prowadzi nas do legendy związanej z działalnością greckiego malarza doby klasycznej o imieniu Zeuxis. Pochodzący z Heraklei artysta tworzył około 430-390 roku przed naszą erą. Jego domeną były przedstawienia iluzyjne w malarstwie starożytnym. Zgodnie z anegdotą, Zeuxis namalował winogrona w taki sposób, że ptaki zlatywały się, by je dziobać, zwiedzione ich naturalnym wyglądem. Opowieść tę zilustrował Johann Georg Hiltensperger, niemiecki akademik tworzący w duchu klasycyzmu obrazy nawiązujące do tematów wzniosłych, historycznych, a szczególnie antycznych. Twórczość Hiltenspergera pozostaje dyskusyjna pod względem estetycznym. Mnie interesuje przede wszystkim narracyjna treść umieszczona w obrazie. Widzimy, jak ubrany w antykizującą szatę Zeuxis patrzy na ukończone przez siebie dzieło. Namalowany młodzieniec, zapewne Dionizos, grecki bóg winnej latorośli, wyjmuje z kosza napęczniałe sokiem winne grona. Dzieło autorstwa Zeuxisa jest tak doskonałe, że ptaki próbują dziobać dopiero co ukończoną pracę. Oszukane nie są w stanie jednak pochwycić żadnego grona. Na marginesie warto dodać, że Zeuxis poległ w mistrzowskim pojedynku z Paraiosem, artystą, który w jeszcze bardziej doskonały sposób stworzył iluzję. Paraios na swoim obrazie namalował zasłonę. Była ona tak doskonale przedstawiona, że Zeuxis poprosił o jej odsłonięcie, żeby zobaczyć, co znajduje się pod spodem. Zeuxis uznał wyższość przeciwnika, sam oszukał jedynie ptaki, a Paraiosowi udało się oszukać ludzkie oko. Wracając do samych winogron, pojawiły się prawdopodobnie około 4000 lat przed naszą erą w Azji Mniejszej. Potem przewędrowały do Chin i Egiptu. Następnie ich uprawy pojawiły się w Grecji i wokół basenu Morza Śródziemnego. Wytwarzane z ich owoców wino wydawało się darem bogów i wprowadzało w pełen ekstazy stan. Oczywistym jest zatem, że Grecy, którzy oddawali cześć licznym bogom, znaleźli także miejsce dla boga winnej latorośli, czyli wspominanego już Dionizosa, znanego pod imieniem Bacchus w starożytnym Rzymie. Najbardziej słynne przedstawienie rzymskiego Bacchusa wyszło spod pędzla artysty, który utorował drogę dla baroku. Mowa oczywiście o Michelo Angelo Merissim, zwanym Caravaggio. Obraz zakomponowany w prostokącie pionowym jest portretem młodego mężczyzny biesiadującego na sposób rzymski. Model Caravaggia patrzy w naszą stronę przez na wpół przymknięte powieki. Kieruje ku nam kielich wypełniony po brzegi winem. Na pierwszym planie z lewej strony widzimy napoczętą już karafkę z trunkiem. Dopełnieniem wizerunku Bacchusa jest zdobiący jego głowę wieniec zapleciony z winnej latorośli. Na pierwszym planie z prawej strony widzimy kosz wypełniony owocami. To motyw, od którego rozpoczynał swoją twórczą drogę Caravaggio. Artysta chętnie stosował dwa warianty. Pierwszym było skontrastowanie jasnej, martwej natury z ciemnym tłem, drugim ciemnej, nasyconej formy z tłem jasnym. Taką wersję widzimy także tutaj. Ułożone w koszu owoce są mocno przejrzałe. Widoczne są na ich skórkach ślady gnicia. Caravaggio z realistyczną skrupulatnością odmalował stan rozkładu natury. O licznych interpretacjach tego obrazu można m.in. przeczytać, że martwa natura jest komentarzem do sytuacji, na którą patrzymy. Niemoralna propozycja składana przez na wpół przytomnego, pijanego Bachusa może zostać przez nas przyjęta albo odrzucona. Choć powinniśmy mieć na uwadze wskazówkę samego malarza, będącą aluzją do zgnilizny moralnej. Bachus Caravaggia jest dowodem maestrii pędzla. Malarz znakomicie uchwycił struktury i tekstury związane z różnego rodzaju przedmiotami, które umieścił na obrazie. Zachwycamy się przeźroczystością szkła, mięsistością owoców i udrapowaną tkaniną. Zewnętrzne źródło światła wyjmujące postać Bachusa z mroku, podobnie jak w innych dziełach mistrza stosowane efekty światłocieniowe, poruszyły twórców następnej epoki, wyłaniając z grona artystów grupę tzw. caravaggionistów, czyli naśladowców stylu artysty. Tradycja krzewu winnego, łącząca się z Dionizosem, odnosiła się do jego mocy związanych z panowaniem nad śmiercią, a przede wszystkim odradzaniem się natury. W tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej krzew winny symbolizuje lud Izraela, ale jest także drzewem Mesjasza. Winna latorośl występuje jako swego rodzaju symboliczne przedstawienie Chrystusa i jego ofiary. Przedstawienia winogron występują w kontekście eucharystycznym i odwołują się do ofiarowania wina na pamiątkę krwi Chrystusa. Motyw winogron odnajdziemy zatem w scenach Ostatniej Wieczerzy albo w scenach pasyjnych, tak jak w przypadku opłakiwania schomranic, jednego z wyjątkowych dzieł późnego polskiego średniowiecza. W typowy dla późnego gotyku sposób malarz opłakiwania umieścił za postaciami jednolite kolorystycznie złote tło, które urozmaicił tłoczonymi w nim przedstawieniami winogron. Puncowany relief stanowi uzupełnienie treści, jest także wyjątkowym elementem dekorującym dzieło, urozmaicającym ten znakomity przykład malarstwa tablicowego. Rozwijając metafory teologiczne dotyczące cierpienia Chrystusa, autorzy i iluminatorzy średniowieczni stworzyli odrębny typ ikonograficzny, jakim jest tzw. tłocznia mistyczna. Autor średniowiecznego manuskryptu przedstawił Chrystusa stojącego w kadzi wypełnionej winogronami. Jest ona częścią urządzenia do tłoczenia wina. Wyjątkowość tego przykładu związana jest z użyciem przez artystę przedstawienia zielonych winogron. Zazwyczaj są one czerwone i bezpośrednio kolorystycznie nawiązują do krwi Chrystusa. Wyobrażenie tłoczni mistycznej jest sugestywnym odniesieniem do cierpienia i bólu. Na winnych gałęziach siedzą ptaki. Ich wizerunki mogą wskazywać na zastosowanie manuskryptu jako modlitewnika, śpiwnika. Mogą być też odniesieniem do bezpośredniej obserwacji autora albo dalekim echem greckiej legendy. Mówiąc o znaczeniach symbolicznych owoców, trudno pominąć jabłko. Pojawia się ono jako wyobrażenie owocu poznania dobrego i złego, który został opisany w Księdze Genezis. Jednakże w samym tekście nazwa jabłko nie pada. Naukowcy nie są w stanie wyjaśnić proweniencji naszego wyobrażenia o rajskim owocu. Jak podaje profesor Anna Świderkówna, najprawdopodobniej przyczyną przyznania jabłku ważnej roli w historii dziejów była łacińska nazwa malus, oznaczająca zły, a równocześnie jabłoń, jak i słowo malum, czyli zło, występek, znaczące tyle, co jabłko. W konotacji nazwy owocu zawarte zatem jest immanentne zło. W zależności od artystycznych tradycji w różnych regionach świata istnieją przykłady zastosowania różnych owoców, którymi szatan kusił Ewę w raju. Jednakże poprzez wieki upowszechniło się jabłko jako symbol grzechu pierworodnego. Do tej tradycji odnosił się Gislebertus, rzeźbiarz, snycerz, autor dekoracji katedry w Autun. Pracujący na terenie Burgundii artysta stworzył wyjątkowy świecki akt pokazujący kuszoną przez węża pierwszą matkę. Pochodzący z nadproża budowli fragment kamieniarski znakomicie wpisuje się w ornamentalny charakter dekoracji katedry. Sylwetka Ewy uległa schematyzacji, jednakże w ruchu i skomplikowanym wygięciu ciała Ewy zaznaczony został zmysłowy charakter dzieła. Skupiając naszą uwagę na głowie Ewy, niemalże nie zauważamy jej wyciągniętej po jabłko dłoni. Motyw odkupienia grzechu pierworodnego przywołany jest poprzez obecność jabłka w przedstawieniach poświęconych Chrystusowi. Temat ten odnajdujemy w tzw. Madonnie Skróżlowej, gotyckiej rzeźbie przedstawiającej Matkę Boską z dzieckiem na ręku. Zgodnie z tzw. stylem pięknych Madon powstających około 1400 roku, mamy do czynienia ze schematem ikonograficznym. Maria stoi w esowatym wygięciu. Nawiązuje tym do formuły kontrapostu znanej już od czasów antycznych. Postawa ta oddaje lekkość i swobodę oraz naturalność przyjętej pozycji. Madonna trzyma na lewym ramieniu dzieciątko. Kieruje ku niemu spojrzenie, prowadzi nasz wzrok ku jego postaci poprzez wysuniętą prawą dłoń. Mały Jezus trzyma jabłko. Jest ono odniesieniem do Jego misji, ale także do Jego pozycji. Chrystus dzierży w dłoniach królewskie jabłko, symbol władzy nad światem. Przypisana jabłku symboliczna metafora władzy związana jest także z tradycją mitologiczną. Wielce pożądane złote jabłka rosły w ogrodzie należącym do Hery. Ponieważ stanowiły wielką wartość, pilnowały ich nimfy, nazwane Hesperydami. W pełnieniu straży pomagał im stugłowy smok. Jedną z prac Heraklesa, o której wspominałam w odcinku poświęconym pracy, było zdobycie tych mitycznych owoców. Inna z opowieści dotyczy bogini niezgody Eris, która niezaproszona na wesele Hery postanowiła się zemścić. Rzuciła między zebrane boginie złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Sięgnęły po nie Hera, Atena i Afrodyta. Rozjemcą został Parys, któremu za jabłko Afrodyta obiecała piękną Helenę, przyczynę wojny trojańskiej. Na obrazie Williama Turnera przedstawiona została bogini Eris w momencie, kiedy otrzymuje jabłko od jednej z Hesperyd. Mitologiczne konteksty jabłka często gościły na obrazach w dobie renesansu i klasycyzmu. Stanowiły erudycyjne odwołania do przeszłości i temat, dzięki któremu artyści mogli popisać się biegłością pędzla. Tajemnicze i prowokujące jabłko pojawia się w twórczości René Magritte'a, belgijskiego artysty znanego z zamiłowania do form surrealistycznych. Malarz, łącząc rzeczywiste i nadprzyrodzone światy, uzyskał ciekawe zestawienie, niepokojące, stawiające pytania. Syn człowieczy to zagadkowy autoportret artysty. Magritte chowa swoją twarz za wielkim zielonym jabłkiem. Zerka jednak w naszą stronę, ponieważ widzimy fragment jego oka. Poprzez użycie odwieczных kontekstów kulturowych Magritte prowadzi nas do nowej, na poły dowcipnej, na poły filozoficznej konwencji, której pojawia się człowiek poza czasem, czyli syn człowieczy. Konstruując koncepcję swojego dzieła, również po wielowątkowość znaczeń jabłka sięgnął Michelangelo Pistoletto, włoski akcjonista, malarz i teoretyk sztuki, przedstawiciel nurtu arte povera, czyli tzw. sztuki ubogiej, związanej z refleksją nad życiem codziennym i unifikacją, która dokonuje się w naszym świecie. W 2015 roku Pistoletto przygotował na otwarcie Expo w Mediolanie gigantyczną rzeźbę przedstawiającą wielkie, nadgryzione jabłko. Instalację zamontowano na Piazza del Duomo. Pierwotnie była to metalowa konstrukcja wypełniona zieloną darnią. Metalowy szew miał być rodzajem symbolicznego zabliźnienia rany. Instalacja miała być hołdem dla włoskich producentów żywności. Zdewastowane przez wandali wielkie włoskie jabłko powróciło w 2016 roku jako stelaż wypełniony warstwą gliny, zabiałkowanej marmurowym pyłem. Współcześnie jabłko jest także symbolem nowoczesności, ekologii, postępu, powrotu do podstaw i do natury.